Zaproszenie marszałka Senatu dla Komisji Weneckiej jest prawnie ułomne, mówi wiceszef MSZ Szymon Szynkowski-Welsenk. Wizyta delegacji, w której składzie są eksperci z Irlandii, Szwecji i Niemiec, potrwa do jutra. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
Komisja Wenecka to organ doradczy Rady Europy. Komisja przybyła do Polski na wniosek marszałka Senatu, aby ocenić procedowaną przez parlament ustawę dyscyplinującą sędziów. Projekt pod koniec roku przyjął Sejm. Teraz pracuje nad nim Senat. Najpierw komisja spotkała się z Tomaszem Grodzkim. Następnie w Senacie odbyły się rozmowy z senatorami Prawa i Sprawiedliwości, a następnie z posłami. Jak przekazał szef MSZ Jacek Czaputowicz, rząd nie spotka się z przedstawicielami komisji. Taka decyzja zapadła po konsultacji z premierem. Dlaczego? O tym mówi wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk.
Ta wizyta w naszej opinii jest prawnie ułomna, ponieważ marszałek Senatu zgodnie z przepisami konstytucji, ale także regulaminu Senatu nie reprezentuje państwa w polityce zagranicznej. Nie ma takiej ogólnej kompetencji do reprezentowania państwa w polityce zagranicznej. Zaproszenie Komisji Weneckiej należy traktować jako element polityki zagranicznej państwa. W związku z tym, zestawiając te dwa fakty, należy stwierdzić, że to zaproszenie jest prawnie ułomne, stąd nasze wątpliwości co do tej wizyty. Wizyta w trakcie trwającego procesu legislacyjnego budzi nasze wątpliwości, ponieważ Komisja Wenecka nie jest organem przewidzianym do uczestnictwa w procesie legislacyjnym krajowym w trakcie jego trwania.
Komisja Wenecka zadeklarowała, że opinia w sprawie ustawy dyscyplinującej zostanie wydana w trybie pilnym. Można się jej spodziewać w przyszłą środę lub czwartek. Opinia nie będzie miała charakteru wiążącego. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Sejm przyjął uchwałę potępiającą prowokacyjne i niezgodne z prawdą wypowiedzi rosyjskich władz. Chodzi o próby obciążenia Polski odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej. Próby manipulacji historią przez rosyjskie władze spotkały się z ostrą reakcją, między innymi polskiego rządu. Teraz w przyjętej uchwale Sejm podkreśla, że do wybuchu II wojny światowej doprowadziły dwa ówczesne mocarstwa totalitarne – hitlerowskie Niemcy i stalinowski Związek Sowiecki. Dokument odczytała marszałek Sejmu Elżbieta Witek.
Wielkości narodu oraz stosunków między państwami nie można budować na kłamstwie i fałszowaniu historii, dlatego Sejm Rzeczpospolitej Polskiej jest zobowiązany przypomnieć, że do wybuchu II wojny światowej doprowadziły dwa ówczesne mocarstwa totalitarne – hitlerowskie Niemcy i stalinowski Związek Sowiecki. Po zawarciu dnia 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie haniebnego paktu Ribbentrop-Mołotow pierwszymi ofiarami obu totalitaryzmów były Polska i państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Wojna spowodowała śmierć dziesiątek milionów ludzi, powstanie w Europie nazistowskich obozów koncentracyjnych i Holokaust, jedną z największych zbrodni w dziejach ludzkości.
W przyjętej uchwale posłowie zaapelowali o refleksję nad zasadami budowania stosunków międzynarodowych, które powinny być podstawą wzajemnego szacunku, partnerstwa i dobrego zrozumienia. Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych zapoznała się z informacją o sytuacji w Iraku przedstawioną przez Służbę Wywiadu Wojskowego i Agencję Wywiadu. Poseł PiSu Michał Jach relacjonował po obradach, że to już druga komisja, która zajmuje się sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wczoraj informacji szefa MON-u wysłuchali członkowie Komisji Obrony.
Po tych informacjach możemy z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że sytuacja na Bliskim Wschodzie poprawia się, że następuje proces deeskalacji napięcia, a kwestia sprawa bezpieczeństwa naszych żołnierzy jest na dobrym poziomie. Nasi żołnierze po pierwsze są bardzo dobrze zaopatrzeni, po drugie nie czują jakiegoś specjalnego zagrożenia obecną sytuacją w Iraku i w Iranie. Nasi żołnierze czują się tak jak wykonują każdą profesjonalną misję. Do tego są bardzo dobrze przygotowani.
Polityk podkreślił, że podczas posiedzeń Komisji do Spraw Służb oraz Obrony posłowie wszystkich ugrupowań politycznych zostali szeroko poinformowani o sytuacji polskich żołnierzy uczestniczących w misji irackiej. Polski kontyngent wojskowy w Iraku realizuje zadania w ramach międzynarodowej koalicji przeciwko tzw. państwu islamskiemu. W głównej mierze szkoli irackie wojsko. Prezydent Andrzej Duda otworzył w Kolnie konferencję Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich. Prezydent przebywa dziś w województwie podlaskim. Podczas spotkań przedstawiciele ministerstw prezentują swoją ofertę dla obszarów wiejskich. Odbywają się dyskusje z samorządowcami. Spotkanie w Kolnie jest 14. od początku projektu. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że perspektywy rozwoju obszarów wiejskich są dla niego tematem bardzo ważnym. Dodał, że Polska powinna rozwijać się równomiernie.
I dlatego chcę bardzo podziękować za to, że przy tym pomyśle tej konferencji o perspektywach rozwoju i życia mieszkańców obszarów wiejskich aż 13 ministerstw do nas dołączyło. 13 ministerstw w sumie prezentuje swoją ofertę. Ofertę czego? Otóż właśnie ofertę różnych propozycji, jakie są przede wszystkim dla samorządów lokalnych, jeżeli chodzi o możliwość rozwoju ich i możliwości rozwoju dla ich mieszkańców, możliwość korzystania z różnego rodzaju funduszy, programów, wszystkich tych kwestii. Rzeczy, które są ogromnie ważne. Rzeczy, które bardzo często nie docierały do tej pory do świadomości tych, którzy właśnie na szczeblu lokalnym tą władzę realizują.
Prezydent spotkał się także z mieszkańcami Kolna. Andrzej Duda złożył też kwiaty przed pomnikiem, który upamiętnia polskich żołnierzy zamordowanych przez bolszewików po bitwie pod Lemanem w 1920 roku. Parlament przyjął ustawę w sprawie tzw. 13. emerytury. Dzięki przepisom świadczenie będzie wypłacane co roku. Wprowadzenie na stałe 13. emerytury to realizacja zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, która padła podczas exposé. Poseł PiSu Teresa Wargocka podkreślała podczas prac nad ustawą w Sejmie, że jest to dalsze wsparcie dla grupy osób, która skończyła aktywność zawodową.
Bardzo duży nacisk położyliśmy na kwestie najniższych emerytur, aby prowadzić taką politykę, by siła nabywcza tych świadczeń pieniężnych nie malała. W ciągu poprzednich lat udało nam się podnieść najniższą emeryturę o 25%. Ona od 1 marca 2020 roku będzie wynosiła 1200 zł. Ale mamy też ze sobą bardzo dobre rozwiązania odnośnie corocznej waloryzacji.
Opozycja podczas prac nad projektem w sprawie trzynastek proponowała m.in. ustanowienie progu, do którego byłyby przyznawane. Pierwszy raz świadczenie wypłacono w ubiegłym roku. W 2020 roku środki trafią do prawie 10 milionów osób. Na ten cel rząd wyda blisko 12 miliardów złotych. W 2021 roku rząd planuje także wypłatę 14. emerytury. Gaz-System podpisał umowę na dostawę rur dla gazociągu Baltic Pipe. Zajmie się tym niemiecka firma Europipe. W ramach kontraktu wyprodukowanych zostanie ponad 23 tysiące rur dla podmorskiej części inwestycji. Umowa obejmuje też rury na odcinek lądowy do terminala odbiorczego. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, minister Piotr Naimski, podczas podpisania kontraktu zaznaczył, że projekt Baltic Pipe jest kluczowy dla Polski.
Inwestycja jest oczywiście ważnym elementem polskiej strategii energetycznej, strategii dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu dla Polski, dla polskiej gospodarki, dla polskich obywateli. Ten element jest niezbędny dla całej strategii, która między innymi zakłada odstąpienie od długoterminowego kontraktu gazowego z Gazpromem.
Piotr Naimski zapewnił, że inwestycja jest prowadzona zgodnie z planem i zostanie ukończona w terminie, czyli do października 2022 roku. W pierwszej połowie bieżącego roku ma zostać ukończony przetarg na wykonawcę morskiej części gazociągu. Równocześnie ma ruszyć budowa podmorskiego odcinka. I to była ostatnia informacja w tym serwisie. Na koniec zapraszam do wysłuchania prognozy pogody. Jutro zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na południu i na zachodzie okresami rozpogodzenia. Miejscami deszcz, głównie na północy kraju. Temperatura na przeważającym obszarze od 5 do 9 stopni. Chłodniej na południu i południowym wschodzie od 1 do 3 stopni. Cieplej na zachodzie od 10 do 11 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Na południu w porywach do 55 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 100 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1007 hektopaskali.